Pani profesor, ja chciałabym prosić, żeby zechciała pani zatrzymać się przy samym zjawisku przemocy i przypomnieć, jakie są jej rodzaje i kiedy mamy do czynienia właśnie z przemocą.
Z tą przemocą jest tak, że my mamy określone w naszych aktach prawnych, po prostu w przepisach prawnych jest zapis, co to jest w ogóle przemoc, bo to musicie państwo wiedzieć, że to też jest bardzo istotne, żebyśmy wiedzieli, że nawet taki jednorazowy taki czyn krzywdzący jest już w naszym prawie uznawany za przemoc. Dlatego, że mówi się o tym, że ja się odniosę nawet bezpośrednio do tego, nawiążę do aktu tego prawnego. Tak, dokładnie, żebyście państwo wiedzieli, czym ta przemoc jest. Mamy ustawę z 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i wprost mamy powiedziane, że ta przemoc w rodzinie to jest jednorazowa lub powtarzające się działanie. I to już od razu chciałam wytłumaczyć, tak trochę rozbiorę na czynniki pierwsze tę definicję, że jeżeli nawet raz ktoś będzie umyślnie, z premedytacją, wyrządzi nam krzywdę, będzie nam sprawiał cierpienie, to już można uznać w naszym prawie za przemoc. Bo często to jest tak, że my myślimy, przemoc to musi wielokrotnie, latami ktoś się znęcać. Natomiast ja państwu właśnie tutaj konkretnie mówię o tym, żebyście wiedzieli, że to ważne jest, że ten sprawca umyślnie podejmuje takie działanie. On dobrze sobie zdaje sprawę z tego, co on robi. Dlatego ja powiedziałam, że nie możecie państwo usprawiedliwiać tych zachowań. To jest bardzo ważne. On robi to z premedytacją. My to musimy zrozumieć. I teraz on takie działania podejmuje albo nie podejmuje, zaraz powiemy sobie o rodzajach tej przemocy, które naruszają nasze prawa. Bo my mamy jako człowiek prawa. I to, o czym ostatnio też mówiłam, niezależnie od tego, czy mamy lat 5, 12, 30 czy 80, to jako człowiek mamy swoje prawa. Na przykład prawo do godności. Prawo do intymności. I jeśli mówimy o tej przemocy w rodzinie, to myślę, że też powinno wybrzmieć, że ważne jest to, że te działania takie umyślne z premedytacją podejmuje ten sprawca, który wspólnie zamieszkuje lub gospodaruje razem z nami. I teraz co to znaczy dla nas, Polaków? No właśnie ja wspomniałam o małżeństwie, mówiliśmy o rodzinie, ale czasami nie musimy być w związku małżeńskim. Przemoc w rodzinie odnosi się również do takich związków nieformalnych, ale razem mieszkamy.
Pod jednym dachem.
Tak. Tak byśmy najprościej powiedzieli. Żyjemy pod jednym dachem po prostu. I wówczas już jakby w prawie będziemy rozumieć to jako przemoc w rodzinie. I ważne jest to, że te działania wszystkie, które podejmuje sprawca przemocy, one narażają nas. Narażają nas na niebezpieczeństwo i utraty zdrowia, a nawet utraty życia w niektórych przypadkach, jeżeli faktycznie jest to sprawca no, taki okrutny bardzo, wyrafinowane jakieś metody stosuje. I w różną stronę idzie to, bo może to być taka forma ekonomiczna, może to po prostu być zaniedbanie. Tutaj za chwilę pewnie powiemy o tych rodzajach wszystkich przemocy.
Tak bardzo o to może proszę, to żeby pani profesor zechciała podzielić się z nami tą wiedzą i przypomnieniem.
Dobrze. Ja powiem tak. W przypadku osób starszych to albo możemy mówić o takim klasycznym, takim najczęściej spotykanym podziale tych form przemocy, o których też mówimy w stosunku do dzieci, kobiet i każdej innej osoby. Pamiętajmy, że mężczyźni też doświadczają tej przemocy, więc tutaj też bądźmy sprawiedliwe. Natomiast ja chciałam jeszcze zwrócić na taki podział, ja trochę będę tak państwu naukowo, ale przekładać to na taki język potoczny. Jest taka klasyfikacja, z którą spotkaliśmy się i sformułował ją Piotr Szukalski. Dlaczego powiem? On wychodzi z założenia, że jest takie pojęcie, to nie wiem, może państwo słyszeliście, może nie, ale to też ważne, żebyście wiedzieli, ageizm. Co to oznacza? To jest takie założenie, które mówi o tym, że jak osiągamy pewien wiek życia, to znaczy, że inni ludzie myślą, że my już nie jesteśmy w stanie wykonywać właściwie swoich zadań różnych w społeczeństwie, że my nie jesteśmy zdolni do niczego, że my jesteśmy tacy, no ja przepraszam za sformułowanie, ale tacy do niczego po prostu się nie nadajemy. O tak. I to jest to założenie niedobre, bardzo niedobre i bardzo uważam krzywdzące. Natomiast w oparciu o to, możemy wyróżnić właśnie takie różne formy przemocy wobec osób w starszym wieku i osób z niepełnosprawnością, kiedy mówimy też o osobach chorych. Skąd się ta przemoc, bo to jest jakby trochę wyjaśnienie, skąd się ta przemoc bierze?
Skąd się ta przemoc bierze właśnie?
I teraz jedną z takich form to jest lekceważenie. Ja spróbuję od razu na przykładach mówić. Niestety to jest tak, że będę mówiła na przykładach z życia i myślę sobie, że te przykre przykłady, no takie bardzo trudne przykłady, chciałabym, żeby Państwu posłużyły za taki punkt odniesienia do tego, czy ja nie spotykam się z takim rodzajem przemocy, czy ja tego nie widzę, nie obserwuję, czy po prostu nie doświadczam czasami. I pierwsze to jest lekceważenie. I to jest tak z tym lekceważeniem, że często ja gdzieś słyszę od innych osób, z którymi rozmawiam, że kiedy osoba starsza wypowiada się, mówi jakieś swoje zdanie po prostu, gdzieś wyraża, to osoby młodsze mówią, ale co ty tam wiesz? To wiesz, to tak 50 lat temu, to tak, ale teraz to już świat tak nie wygląda. Ty, co ty możesz wiedzieć? Przecież nie umiesz korzystać z telefonu, nie korzystasz z internetu. Tak naprawdę to wiesz, to już twoje czasy minęły. I to jest taki przykład wprost lekceważenia. Pokazywania, że to, o czym ty mówisz, to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. To nie jest wartościowe absolutnie. To jest taki cały czas, no właśnie lekceważenie wartości, tych poglądów, argumentów, które przedstawia dana osoba. I zobaczcie Państwo, jak słyszy ktoś taki komunikat, no to co robi prawdopodobnie? To z czasem przestaje mówić.
Zamyka się w sobie.
Dokładnie tak. No bo skoro wszystko, co mówię, jest głupie, bez sensu, to nie ma wartości, no to człowiek zaczyna nabierać takiego przekonania, ja to zupełnie rozumiem, że nie ma sensu się odzywać, bo przecież inni są mądrzejsi, tak? No pewnie nowe pokolenie, dzieci, świat poszedł do przodu, więc ja praktycznie pewnie nie wiem. I takie osoby faktycznie nie
wycofuje się wtedy. Ten człowiek się wycofuje z życia.
Tak. I to jest pierwsza taka forma. Inna taka forma to jest nadopiekuńczość. I z tym też się możecie spotkać bardzo często Państwo, kiedy dzieci, dorosłe często, mówią, babciu, dziadku, ty już nic nie potrafisz, albo mamo, tato, ty już wiesz, już swoje przeżyłeś, ty się zmęczyłeś, no to wiesz, już ty się nie bierz za gotowanie tej zupy, nie bierz się, bo już ci nie wychodzi ta zupa. Ja się spotkałam kiedyś z takim przykładem, kiedy mama zaczęła zmywać naczynia, a córka odpowiedziała dorosła, weź ty przestań zmywać. Już nie zmywaj tych naczyń, bo one są niepodomywane, nic nie widzisz. Po prostu już najlepiej siądź i nic nie rób. To jest, słuchajcie Państwo, to jest niby nadopiekuńczość, bo my niby jako dorośli mówimy z troską, no wyręczę cię, tak? Ale zobaczcie, jakie jest drugie dno. To jest poniżanie tak naprawdę tego drugiego człowieka. Ja tu pokazuję na razie takie przykłady właśnie według tego autora, bo później chciałam wejść w ten klasyczny też podział, bo one troszkę są inne, dlatego jakby chciałam z różnych perspektyw o tym powiedzieć.
Być może pani profesor, ktoś, kto stosuje taką metodę nadopiekuńczości, o której pani przed chwilą mówiła, zupełnie nie zdaje sobie z tego sprawy.
Że oczywiście, że tak może być.
Bardzo ważne jest też każde słowo, które jakby argumentuje takie czy nie inne zachowanie. Trzeba mieć na uwadze świadomość odczuć drugiego człowieka i tego, jak on to zinterpretuje. Bo kiedy czuje się już niepotrzebny, że jego wypowiedzi są zupełnie nie na czasie, czyli trąca myszką, no to cóż, czas najwyższy, aby usiąść i zamknąć się w sobie.
Tak, i nic, nie podejmować żadnej aktywności, tak? No bo wszystko, co robię, to robię źle. To tak będzie w myśleniu takiej osoby absolutnie się pojawić.
Trudno mówić wtedy o radości życia.
No nie masz czego się cieszyć, oczywiście, że nie masz czego się cieszyć, no bo cokolwiek zacznę robić, to tak i tak wiadomo, że czym to się skończy, tak?
Krytyką. Nawet jeśli jest obok przy rodzinie i zdawałoby się, że ma się dobrze, prawda? Tylko... nie ma dla niego miejsca w tej przestrzeni.
Można tak, można pod jednym dachem żyć, ale czy to jest faktycznie życie, czy egzystencja, czy ja nie wiem jak to nazwać, czy po prostu bycie, to niestety tu już trzeba by zdecydować, jak to wygląda, tak? Czy to jest po prostu, no właśnie, bycie, czy życie razem, tak? I współdzielenie tego wszystkiego, radości, smutków i wszystkiego tego, co życie nam daje.
No tak, natomiast... to jeszcze dojdzie temat prawdziwej troski i takiej miłości w pełni, ale to oddzielny temat i już nie dotyczący patologii, raczej w poszukiwaniu przyjemności, radości życia dla kogoś, kto przecież jest człowiekiem i czuje się w pełni mieszkańcem tej ziemi, dopóki po niej jeszcze spaceruje, prawda? Ma różne plany, marzenia, a to zupełnie jakby odchodzi na drugi plan. Tu też wchodzimy w tę przestrzeń, pewnie o której pani profesor za chwilę będzie więcej mówić.
Dokładnie tak. I idźmy dalej jakby w te rodzaje, bo myślę sobie, warto o nich wszystkich powiedzieć, bo one są trochę inne mimo wszystko, żebyśmy zdawali sobie sprawę, co czym jest, żebyśmy my to ponazywali. Jest jeszcze taka forma protekcjonalność. Tak to się nazywa. I mówi się o tym, że wówczas przyjmuje się, że takiego człowieka starszego trzeba tak traktować, jakby był osobą niezdolną do funkcjonowania bez wsparcia jakichś innych osób. Czyli od góry, jakby z góry zakładamy, że babcia, dziadek, mama, tata, którzy są w starszym wieku, nie są w stanie absolutnie już niczego robić bez innych. Że oni muszą być podstawą, na przykład opieką, nie wiem, zakładamy, że musi opiekunka na przykład cały czas, cały dzień przebywać z tą osobą i na przykład pozbawiamy taką osobę intymności absolutnie. Bo to jest tak, że każdy z nas też potrzebuje takiej chwili dla siebie, a to jest takie trochę zaaranżowanie też życia, trochę na siłę takie pomaganie. To może najlepiej by było sobie tak przypomnieć taką sytuację, kiedy my w życiu mieliśmy, czy znaleźliśmy się w takiej sytuacji, kiedy było powiedzmy ciężko, ale chcieliśmy wówczas pobyć sami, radziliśmy sobie, a ktoś na siłę nam tę pomoc oferował.
I chciał nam udoskonalić tą naszą rzeczywistość.
Dokładnie tak. I wtedy to jest takie też kłopotliwe, bo my się możemy faktycznie też z czasem poczuć tacy znowu gorsi. Możemy wejść jakby w tę
rolę
i pomyśleć
w tę rolę.
Dokładnie tak, w taką rolę osoby, która wymaga takiej opieki i takiej wsparcia cały czas.
Takiej niezaradności, tutaj, prawda? Czuć się niezaradnym.
Tak. No i z czasem może tak być na poziomie psychologicznym. Słuchajcie Państwo, są różne takie zjawiska, że my zaczniemy być osobami niezaradnymi, no bo jak ktoś nam wymawia, dzieci, pięcioro mam dzieci i te dzieci mówią, ty to już mama do niczego się nie nadajesz, ty to nie jesteś w stanie pójść do sklepu, ugotować obiad, no to zaczynamy w to wierzyć. No skoro wszyscy tak mówią. Więc to jest też taka bardzo, bardzo duża pułapka. No i tutaj też kolejna taka forma to jest zaniedbanie. Pamiętajmy, że to działanie sprawcy może być aktywne albo takie bierne. To znaczy albo sprawca aktywnie coś robi nam, albo nic nie robi, a powinien coś zrobić. I w przypadku zaniedbania tak jest, że jakby potrzeby, takie najważniejsze potrzeby ubioru, tego, żeby ktoś był bezpieczny, żeby miał co jeść, żeby, nie wiem, leki były wykupione, tak, bo ktoś jest chory, to te wszystkie potrzeby są specjalnie niezaspokajane. To jest specyficzna bardzo forma przemocy, to zaniedbanie, która się niestety wobec osób starszych bardzo często pojawia. To jest często są tak drastyczne przykłady, gdzie specjalnie na przykład dorosłe dzieci nie dają jeść mamie czy tacie. Przepraszam, że tak powiem strasznie, bo to ciężkie jest bardzo tak po ludzku, ale specjalnie, żeby po prostu zmarła ta osoba. To jest tak, że specjalnie na przykład nie kupię węgla mamie czy tacie, specjalnie ubrania odpowiedniego nie dam, żeby stała się krzywda, tak nazwijmy to wprost, tej osobie. Bardzo, bardzo moim zdaniem taka straszliwa forma przemocy. Więc pamiętajmy, że to nie tylko takie działanie wprost, ale właśnie też zaniechanie tego działania, czyli nie podejmowanie takiego działania. W celu zaspokojenia potrzeb właśnie takiej osoby starszej, która, no jak jest chora, to nie wyjdzie po leki. Jak ktoś z młodych osób nie kupi tych leków, to po prostu ta osoba nie będzie miała tych leków, to musimy mieć świadomość.
Gorsza jest taka samotność w czterech ścianach, zwłaszcza jeśli ta osoba rzeczywiście jest sama, a teraz znów wracam do czasu trudnego, czasu swoistej izolacji. To bardzo ważne, aby mieć oczy naokoło głowy, aby także nie zostawiać takich sytuacji, monitorować. Jest tych telefonów bardzo wiele, cały szereg najróżniejszych służb, instytucji. Warto tutaj udzielić się tak po ludzku, zwyczajnie, po sąsiedzku, mieć wzmożoną uwagę. Bo czasem, tak jak pani profesor powiedziała, ta rodzina czy te dzieci mieszkają na drugim końcu Polski albo w ogóle zgoła poza krajem. A osoba starsza i samotna nie zawsze potrafi sama poprosić o pomoc. Albo jest taka sytuacja, o jakiej pani teraz mówi. Więc tu też no, nasza świadomość, nasza wrażliwość, nasza wiedza i nieobojętność są bezcenne.
Problem jest taki, że my właśnie często nie wiemy, że tak się dzieje. To jest właśnie to, będę wracać do tego, jak po prostu wielokrotnie, że osoba, która doznaje takiego cierpienia, powinna o tym mówić. Ja wiem, że to jest bardzo trudne. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że to jest strasznie trudne. Natomiast my, jako specjaliści, musimy, czy ja nawet jako sąsiedzi po ludzku, musimy wiedzieć, że ta osoba wymaga pomocy. Ja Państwu podam jeszcze taki przykład, bo zastanawiałam się nad takim przykładem zaniedbania specyficznego, żebyście zrozumieli. Ja ostatnio usłyszałam coś, co mnie też bardzo, bardzo mocno mnie zabolało. Babcia taka, babcia, starsza osoba, tak, pani, która mieszka ze swoim synem i synową i zawsze wydawało mi się, że to takie naturalne jest, że osoba starsza to razem w rodzinie jedzą posiłki. To dla mnie było takie oczywiste, prawda? Dla mnie. I co ja usłyszałam? Że ta pani ma swój pokoik, ale żeby nie robić już zamieszania, przeszkadzać w kuchni tej swojej synowej i synowi, bo cały czas właśnie były takie komentarze, że tu chodzi, że podsłuchuje, to będziemy jeszcze mówić o tych różnych formach przemocy, to teraz kupuje jedzenie na 2 dni i trzyma sobie w szafeczce w pokoju to jedzenie i po prostu w tym pokoju jest. I powiem szczerze, mnie to strasznie zabolało tak emocjonalnie, bo pomyślałam sobie, że to, jak to jest trudne, kiedy wiemy, że rodzina, tam syn, tak, nie wiem, dzieci ich przyjeżdżają, oni tam, nie wiem, są święta, spotykają się, jest jakaś kolacja, a ta pani jest sama w tym jednym pokoju i to jest jej całe życie. Tu się kończy dom, na poziomie tego pokoju.
I tu jest cały dramat.
Dokładnie tak. I zobaczcie Państwo, my tego nie wiemy z zewnątrz. Tego nie widać. Bo to się wszystko w tych czterech ścianach po prostu odbywa.
A gdyby taka osoba zechciała wybrać numer telefonu do telefonu zaufania późnym wieczorem, porozmawiać z psychologiem, opowiedzieć o swoich bolączkach, dowiedzieć się, być może nie umie sobie też z tą sytuacją poradzić. Co wtedy?
To jest trudne, tylko pamiętajcie Państwo, że po drugiej stronie siedzi specjalista. I ja będę cały czas namawiała do tego. Nawet jak nie znajdziecie idealnego rozwiązania,
to zawsze będzie jakaś próba wyjścia z bardzo, tak, bardzo trudnej, intymnej wręcz sytuacji. Ale aby uchronić tę osobę doświadczającą takiej przemocy, takiego emocjonalnego biczowania, bo tak to chyba należy nazwać, uchronić od konsekwencji, czy takiego poczucia odrzucenia.
No dokładnie tak. I myślę sobie, że to jest bardzo ważne, żeby...
Czasem ludzie starsi mają swoje obyczaje i zwyczaje. Czasem lubią mieć tę swoją szafeczkę i swoje jakieś tam własne kąciki. Nie przypuszczam, aby w takiej sytuacji rodzina nie zdawała sobie z tego sprawy. Jest to takie odcięcie się od korzeni,